Realizowałem film o Rafale Ganganowiczu i jak byłem w Brytanii, tam gdzie on mieszkał, Rafał powiedział, a ty wiesz co, ponieważ ty tam się zajmujesz tymi tematami solidarnościowymi, tu niedaleko mieszka Ewa Kubasiewicz. Mówię, o tak? No to bardzo chętnie w wolnej chwili odwiedzimy. Tak myśmy się właściwie z Ewą poznali. I oczywiście, ponieważ Ewunia, stara kombatantka Solidarności z najwyższym wyrokiem w stanie wojennym, przypomnę, 10 lat dostała, ponieważ te tematy mnie bardzo interesowały, stwierdziłem, że no, chciałbym zrobić film z Ewą, prawda, żeby przytoczyć, dlaczego ona jest tutaj, dlaczego, ponieważ była związana z Andrzejem Gwiazdą, z całą Solidarnością Gdańską i tak dalej, z Anią Walentynowicz, że warto ten temat podjąć i dlaczego o Ewie tak nic nie słychać. Jej mąż i Francuz powiedział, że ponieważ wiem, że ty masz problemy z realizacją filmów, że jak już wywalczysz jakieś tam fundusze, to może by tak zrobić o większej grupie więźniarek, które były zamknięte w stanie wojennym w więzieniu. No i tak powstał właściwie pomysł, żeby zrobić film z 7 więźniarkami, które były w więzieniu we Fordonie koło Bydgoszczy. I Ewa dalej już tutaj wybrała swoje przyjaciółki, z którymi w tym więzieniu była. I tak to się wszystko zaczęło dokładnie w 1997 roku. Postanowiliśmy tak, że chcieliśmy się spotkać w grupie właśnie tych 7 dziewcząt z jednej celi. Najpierw w małej miejscowości w Alpach we Francji, no ale powstał bunt, dlatego że część tej grupy więźniarek, które zostały de facto zmuszone do emigracji, wyjechały na różne kontynenty i one powiedziały, że jak mają już przylecieć do Europy, to my chcemy do Polski, a nie gdzieś tam w Alpach będziemy się, prawda, podejmować. No i tak powstał właśnie pomysł, żeby się spotkać gdzieś na neutralnym takim gruncie, żeby było spokojnie i postanowiliśmy, że wynajmiemy sobie pomieszczenia, które umożliwią i nagrywanie, i w jakiś sposób swobodne spotkanie się. I tak to się stało we Wdzydzach na Kaszubach. No i tam przystąpiliśmy do pierwszych nagrań, takich dłuższych wywiadów, na których to powstał scenariusz, no i już potem ten profesjonalny pakiet do realizacji filmu. No i film został zrealizowany i jest o dziwo nadal oglądany z dużym zainteresowaniem.
Poznałyśmy się na pierwszym roku, na pierwszych zajęciach w Gdańsku, wtedy to była Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Razem studiowałyśmy, razem później pracowałyśmy w szkole morskiej, razem siedziałyśmy w więzieniu i razem potem prawie emigrowałyśmy. Ja troszeczkę dalej, bo aż do Kanady, za wielką wodę.
Ja się związałam z wolnymi związkami zawodowymi pod koniec 79 roku. Skontaktowałam się z Gwiazdami i już zaczęłam z nimi współpracować przy redagowaniu Robotnika Wybrzeża. A potem jak wybuchł strajk w stoczni, to oczywiście udało się nam łącznie z Jolą zorganizować, zmobilizować pracowników Wyższej Szkoły Morskiej do tego, żeby się również zgłosić akces do stoczni. Pojechałyśmy obie z Jolą do stoczni i otrzymałyśmy wielkie brawa, bo powiedziałyśmy, że to jest szkoła morska, Wyższa Szkoła Morska, to jest o charakterze paramilitarnym, tam się nigdy nic nie działo, aż do tego momentu, kiedy właśnie my z tą Solidarnością wkroczyłyśmy. Tak to się zaczęło, potem ja zostałam wybrana wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarności Wyższej Szkoły Morskiej i weszłam do Zarządu Regionu Gdańskiego.
No przyznam, że to był rzeczywiście niezwykle wielki entuzjazm. To, jak pamiętam, biegałyśmy po tej szkole naszej, jak później jeździłyśmy do Gdańska, do stoczni. Takiego entuzjazmu, takiej mobilizacji wielkiej wśród społeczeństwa nigdy więcej nie widział. Cały czas byłyśmy razem. Ewa oczywiście poszła, jak to się mówi, na zewnątrz, jako że reprezentowała szkołę właśnie w tym naszym regionie gdańskim. A ja musiałam się, ktoś musiał tą pracę na dole wykonywać, prawda? W zasadzie głównie zajmowałam się wydawnictwem. Myśmy w szkole wydawali biuletyn informacyjny, A oprócz tego zajęłyśmy się takimi pierwszymi publikacjami, nazywałyśmy to zeszyty historyczne, żeby społeczeństwu dawać wiedzę, no, tak zwaną historyczną. Pamiętam, że ostatnim naszym tytułem, dokładnie, bo to jeszcze chyba 14 grudnia szybko składałyśmy, to było Mróz od wschodu.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny.
Rano jak wstałam, miałam wtedy 7-letnią córkę. Ona obudziła mnie i mówi: mamusiu, telewizor nam się zepsuł. No to poszłam, sprawdziłam, rzeczywiście nie działa, ale jak poszłam do sąsiadów, się też okazało, że telewizora nie ma. Całe szczęście, moja mama, która była świadoma tego, co ja robię, jak jestem zaangażowana w ruch Solidarności, w momencie, kiedy usłyszeli wszyscy, że jest stan wojenny, przyjechała tego 13 właśnie do mnie i zabrała moją córkę do siebie. No i od poniedziałku właściwie byłyśmy gotowe do strajku. Była to rzecz tak naturalna dla nas, że my ten strajk podejmiemy, że właściwie... Ile on, to 2 dni trwało, ten entuzjazm straszny, ale no, trzeba wziąć pod uwagę, że my pracowałyśmy w szkole, która miała młodzież, głównie wtedy męską, młodzi chłopcy, którzy prawdopodobnie, gdyby nie my, to podjęliby tam otwartą wojnę. Ponieważ została zagrożona pacyfikacja szkoły, musiałyśmy podjąć tą decyzję, a miałyśmy swojego rektora w pierwszych wolnych wyborach wybieranego w szkole morskiej. Razem z nim podjęliśmy decyzję o tym, że jednak zakończymy strajk.
Ja należałam do ścisłego tak zwanego gwiazdozbioru w zarządzie regionu, to znaczy do zwolenników Andrzeja Gwiazdy. 12 grudnia wieczorem właśnie cały gwiazdozbiór, do którego dołączyło jednak bardzo wiele osób, tam chyba około 100 osób się zebrało 12 grudnia w budynku z Połem w Gdyni, gdzie zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby przestrzec społeczeństwo o możliwym do wprowadzenia stanie wyjątkowym, bo tak to wtedy nazywaliśmy, bo już wszystko wskazywało na to, że władza jednak coś zrobi. I żeśmy tam ustalili teksty, które miały przestrzec społeczeństwo. Jak ja wróciłam do domu, ja zabrałam te teksty, żebyśmy mogły wydrukować je w szkole morskiej. Natomiast jak wróciłam do domu, to już była gdzieś chyba godzina prawie że pierwsza w nocy, czyli 13 już. I po prostu położyłam się spać. No i zostałam gdzieś o 4 rano zbudzona, czy tam 4 z minutami, przez moją ówczesną teściową, która mieszkała niedaleko i przybiegła do nas i mówi: stan wojenny, Ewa w domu, jak to? No więc ja się schowałam u sąsiadów. Pan sąsiad, który był kierowcą, wywiózł mnie do emerytowanej artystki, która nie była w Solidarności, bo już nie pracowała. I tam żeśmy się na początku schronili. Tam ściągnęłam Jurka Kowalczyka, który był przewodniczącym komisji. Ja byłam naszej uczelnianej, ja byłam wiceprzewodniczącą. No ale w poniedziałek rano oczywiście szybko zjawiłam się w szkole, bo uznałam, że moim obowiązkiem jest zorganizować strajk w Wyższej Szkole Morskiej. Tam żeśmy ogłosili właśnie ten strajk. Mieliśmy duże naciski ze strony Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, jego rektora, który przybył nas straszyć. Ale jednak przetrwaliśmy, ogłosiliśmy strajk okupacyjny i przetrwaliśmy właściwie jedną noc, a następnego dnia rano już były takie pogróżki, że wszystkie kobiety zwolniliśmy ze strajku. No i powoli trzeba było jednak ten strajk zawiesić. No i po zawieszeniu tego strajku ponownie się ukryłam i tam właśnie wszystkie się właściwie zabrałyśmy do tego, żeby wydawać, no bo to, co najbardziej umiałyśmy robić, jakieś ulotki w obronie tych wszystkich internowanych i tak dalej. Żeśmy urzędowały, że tak powiem, w ten sposób do 20 grudnia i 20 grudnia właśnie u Joli w mieszkaniu w Gdyni nas aresztowano. No i potem to już wiadomo, znalazłyśmy się obie w więzieniu w Gdańsku na Kurkowej w śledczym oddziale, ale ponieważ Jola, okazało się, że ona była w ciąży, więc po pewnym czasie, mówiąc krótko, ją wyłączyli tak jak Jola mówi, spadła z trybu. To taki żargon był ówczesny, prawniczy. Spadła z trybu, to znaczy my wszyscy byliśmy w trybie doraźnym, natomiast Jolę przerzucono do trybu zwykłego z uwagi na to, że i to też nie było takie proste. Wcale by jej tak nie przerzucili z uwagi na to, co robiła. Tak im się specjalnie nie podobała, się tam nad nią nie litowali, że była w ciąży. Tylko po prostu zrobił się straszny szum wokół jej osoby. Informacje poszły już na zachód i tak dalej i rozgłośnie mówiły, że nawet aresztują w Polsce kobiety w ciąży. I Urban powiedział, że to w ogóle szkalowanie, że to nieprawda, że to jest ohydne kłamstwo. I widocznie, a opozycja wrzeszczała, że żadne chamstwo, więc musieli ją po prostu rzeczywiście dzwonić. I ona po 4 miesiącach wyszła z tego więzienia, ale mimo wszystko skazali ją na 4 lata z zawieszeniem, także tam za dużo jej się tam nie udało.
No niestety, ale pierwszy okres to w ogóle się działyśmy, zawsze była jedna polityczna, 3 kryminalne. To był chyba taki najbardziej ciężki okres. Bo jednak mimo wszystko z tymi kryminalnymi to nie była taka prosta rozmowa. Chociaż ja muszę powiedzieć, że trafiła mi się taka dziewczyna, która była oskarżona o próbę zabójstwa, a która wprowadziła taki dryl bardzo przez te więźniarki akceptowany do tego stopnia, że nawet, ponieważ byłam w ciąży, to ona, żeby mi ulżyć, przynosiła mi śniadania, obiad i kolację. Nie pozwalała na mnie podnieść ręki, ani nikomu złego słowa powiedzieć. Także miałam to szczęście, że akurat taka osoba się trafiła, która potrafiła wśród tych więźniarek wprowadzić taką dyscyplinę. Trochę się poprawiło dopiero, kiedy przez tą właśnie ciążę skierowano mnie do celi, gdzie już były polityczne, ale już po wyrokach. Córeczka 2 sierpnia się urodziła. Za rodziców chrzestnych ma niestety też kryminalistów, bo matką chrzestną jest Ewa Kubasiewicz, a Jurek Kowalczyk, który był na 9 lat skazany, też jest ojcem chrzestnym. Dzisiaj, no niestety, córka ma już 33 lata. Ja wyszłam za mąż za tego mojego męża. On miał z pierwszego małżeństwa 2 dzieci, także w sumie ja właściwie mam 4.
Moja sytuacja rodzinna wówczas była taka, że byłam jeszcze wówczas mężatką. Moim mężem był Marek Kubasiewicz właśnie, ale bardzo szybko po wyjściu na wolność moim rozstaliśmy się, rozwiedliśmy się. Ponieważ ja zostałam skazana na te 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw publicznych, więc zainteresowały się mną organizacje międzynarodowe praw człowieka. Amnestia Międzynarodowa ogłosiła mi w więzień miesiąca. Bardzo dużo było akcji w obronie mojej, domagającej się uwolnienia mnie. Miałam tę świadomość, miałam informacje w więzieniu. Siedziałam prawie 1,5 roku, najdłużej z całego naszego procesu, ponieważ myślę, że przetrzymali mnie dłużej, bo wszyscy wyszli mniej więcej po roku. Mnie potrzymali jeszcze prawie 1,5 roku dłużej, do maja, dlatego że ja napisałam list otwarty, w którym apelowałam, żeby nie prosić o łaskę, bo tam nie mamy kogo prosić. Ja myślę, że z zemsty potrzymali mnie prawie 1,5 roku dłużej, ale w końcu jak wyszłam z więzienia, Solidarność Walcząca, stworzona przez Kornela Morawieckiego we Wrocławiu, zaproponowała mi współpracę. Założyliśmy w Trójmieście oddział Solidarności Walczącej Trójmiejski. A potem Solidarność Walcząca zwróciła się do mnie, żebym nie mogła pojechać do Francji, żeby zdobyć jakieś fundusze, bo wszystkie pieniądze, które szły do Wałęsy, tam do Borusewicza i tak dalej, Solidarność Walcząca nic z tego nie otrzymywała. To się zbiegło z moimi sprawami osobistymi, bo Yves był wówczas członkiem Amnestii Międzynarodowej. Przyjechał w 1983 roku po moim wyjściu na wolność, żeby właśnie, bo Amnestia uważała, że to dzięki nim wyszłam. To nie tylko dzięki nim, tylko w ogóle było bardzo dużo akcji w kraju, w podziemiu też. Po prostu pobraliśmy się w 1987 roku i potem jeszcze przez ponad pół roku nie mogłam uzyskać paszportu. Mówili ciągle ubecy, że jest w załatwianiu. Jeszcze w międzyczasie mnie tam zatrzymywali na 48 godzin. Tak się bawili jak kot z myszą, bo już nie mogli tego wytrzymać, że ja po prostu jednak ten paszport uzyskam, mimo że mi mówili, że już nigdy paszportu żadnego na zachód w ogóle nie ma mowy, żeby wyjechać. Ale z uwagi na porozumienia o łączeniu rodzin, oni nie mogli, jak poszłam za mąż za Francuza, odmówić. No i jeszcze do 1989 roku zajmowałam się właśnie pomocą dla Solidarności Walczącej. Byłam szefem struktur zagranicznych Solidarności Walczącej na Zachodzie.
Po urodzeniu oczywiście mojej Martusi, ktoś mi tam wtedy poradził, żeby się ratować, to pójść na tak zwany urlop bezpłatny macierzyński, bo no miną te 4 lata, czy tam 3, to może się już jakaś sytuacja zmieni. No niestety sytuacja się nie zmieniła, a tam już wiedziałam właściwie, że do szkoły mnie z powrotem nie przyjmą, ale tego, co mi zrobili, to się nie spodziewałam, dlatego że jak w momencie moja córeczka skończyła 4 lata, ja wróciłam do pracy bez właściwie żadnego uprzedzenia i się okazało, że czekało na mnie zwolnienie z pracy dopiero wtedy. Tyle tylko, że z takim paragrafem pozbawiającym mnie prawa wykonywania mojego zawodu. No właściwie nie bardzo sobie wyobrażałam, co mi się takiego stało, że ja nie mogę pracować z książką. Jestem bibliotekarzem i cóż ja tej książce mogę zaszkodzić, prawda? To była też między innymi taka główna przyczyna, że ja zdecydowałam o wyjeździe, bo nie dość, że 4 dzieci, no mąż, ja, piesek nam się akurat wtedy oszczędził, było 5 piesków. I ja właśnie mówiłam, że mam 4 dzieci, męża i 5 piesków i 2 pokoje. I co mnie czeka, skoro tylko jesteśmy na jednej pensji? To zaczęło nam starczać tak mniej więcej do połowy miesiąca. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że jednak to dość, wyjeżdżamy. Problem był gdzie? Przyznam, że się też tego nie spodziewałam, że w zasadzie wszystkie kraje, taką osobę w Polsce nikt mnie nie chciał, a tam w zasadzie każdy kraj był bardzo chętny przyjąć mnie. Wybrałam Kanadę tylko i wyłącznie dlatego, że to był kraj, który dawał jak gdyby gwarancję opieki przez rok i możliwość nauki, to znaczy ukończenia tej szkoły językowej. Nie znaliśmy po angielsku pół słowa, ale wywożąc z Polski 4 dzieci, w tym 3 dzieci była już taka nastoletnia, nie wyobrażałam sobie, że mogę wyjechać do kraju, w którym bym no, na lotnisku się okazało, a teraz sobie radzi. Nie było łatwo, było bardzo ciężko, jako że Kanada jest krajem, który nie uznaje dyplomów spoza innego kraju, bo nawet amerykańskich nie uznaje. Dlatego mój mąż, który tutaj w Polsce był inżynierem, myśmy się śmieli, że tylko palcem pracował, to teraz niestety musiał pójść do fabryki pracować, a ja poszłam sprzątać, żeby moje dzieci nie miały takich stresów, jak kiedyś moja córeczka poprosiła: mamo, kup mi Marsa, znaczy takiego batonika, który kosztował 80 centów, a ja musiałam dziecku odmówić, co ona pamięta do dzisiejszego dnia. A dlaczego? Dlatego, że mieliśmy tylko 3 dolary w kieszeni.
W dniu dzisiejszym sytuacja wygląda w ten sposób, że żyję między Francją a Polską. Jestem w tej lepszej sytuacji niż Jola, moja przyjaciółka, z którą dzisiaj obliczyłyśmy, że się przyjaźnimy już 50 lat. Bo ona niestety mieszka w dalekiej Kanadzie, a ja mieszkam tak między Polską a Francją. W zeszłym roku byłam aż 7 miesięcy w Polsce, także sobie po prostu jeździmy w ten i z powrotem. Ja pracowałam we Francji przez 10 lat w Radzie Generalnej Departamentu, jednego z departamentów bretońskich, bo mąż jest Bretończykiem, mieszkamy w Brytanii. I zajmowałam się współpracą z Polską. Ciągle coś robiłam, cały czas byłam w kontakcie z Polską. Współpracowałam również z 2 organizacjami, które działały na rzecz polskich dzieci i tak dalej. Adoptowaliśmy do Francji dzieci chore i duże, takie, które nie miały żadnych szans na adopcję tutaj. 10-letnie, 12-letnie, 8-letnie, takie dzieci, których tu już nikt nie chciał, albo bardzo chore. I 23 dzieci ściągnęliśmy w ten sposób, które się mogły leczyć. We Francji są w szczęśliwych rodzinach. Więc uważam, że to jest bardzo ważne, że się udało to zrobić. Teraz piszę książki, to znaczy już wcześniej napisałam wspomnienia, taką autobiograficzną rzecz zatytułowaną Bez prawa powrotu, bo też dostałam paszport oczywiście tylko w jedną stronę. A ostatnio wyszła właśnie moja nowa książka, którą uważam, że to jest najważniejsza książka z tych, które napisałam. To jest książka zatytułowana Przypomnij mi zapach chleba. To są wspomnienia 8 kresowych polskich rodzin szlacheckich, które zostały deportowane w głąb Związku Sowieckiego. I to są wspomnienia dzieci, więc są to bardzo ciężkie przeżycia, wstrząsające, widziane oczami tych właśnie dzieci. I jestem szczęśliwa, że mogłam po prostu jakąś cegiełkę dołożyć do tego, co się w tej chwili się coraz więcej tych wspomnień pokazuje. Wstęp do tej książki napisał prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Łukasz Kamiński.
Ja od samego początku właściwie, jak przyjechałam do Kanady, do miasta London, śmieją się wszyscy ze mnie, że robię za tak zwanego kaowca. Zajęłam się życiem kulturalnym, to znaczy pierwsza podstawowa rzecz to te wszystkie obchody takich rocznicowych. Nikt tym się po prostu nigdy nie zajmował. No to trzeba było się tym zająć. Potem zaczęły przyjeżdżać jakieś zespoły z Polski czy coś takiego. Ktoś to musiał też organizować, też się tym zajęłam. Tak dalece, że nawet mi kiedyś wpadło do głowy i przez 10 lat prowadziłam kabaret. Mi było za mało, to sobie dałam się wybrać, żeby zostać prezesem Polskiego Stowarzyszenia Narodowego w London. Organizacji, w której też musiałam walczyć, proszę to potraktować bardzo poważnie, o to, żeby kobiety miały takie same prawa jak mężczyźni. Bo jak przystąpiłam do tej organizacji, to się okazało, że kobiety owszem, ale one mogą być tylko w kole takim Polek, przy tej organizacji. Ale to koło zajmowało się głównie kuchnią. A mnie sprawy kuchni naprawdę i co do garnka włożyć nie interesowały. Tak długo walczyłam, że w 2000 roku wreszcie zaakceptowano, że kobiety też przystępują do normalnej organizacji. No a w 12 roku dałam się wybrać na tą prezeskę, ale bardzo trudno było to przyjąć, chyba dlatego, że jestem kobietą.
Niech zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów, gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu i gdy słuchał w napięciu kto żyw niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Bo w ojczyźnie są rachunki krzywd, ale obca dłoń ich też nie przekreśli. Będą z tego i legendy, i sagi, będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył narodowi zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Wierzę w każdy przyszły rok, dzień i miesiąc, pracowitszy, obfitszy, łaskawszy. Wierzę bowiem w sierpień 80, co strzeżony pozostanie w nas na zawsze. Jak solidny, dokerski nit, jak ten wiersz, co powiada nam, że jeśli są w ojczyźnie rachunki krzyw, obca dłoń ich też nie przekreśli.